Dzisiaj chcę się zmierzyć z takim dosyć trudnym tematem, jakim jest relacja między wiarą a uczynkami. Dlatego jak coś będzie nie tak, miejcie cierpliwość. Nasza Ewangelia jest bardzo prosta. Poselstwo Ewangelii jest... Im bardziej się w to wchodzi, tym bardziej to staje się bardzo proste. I jest to jak gdyby coś, co jest oparte na faktach historycznych. Nie jest to jakiś system wiedzy, filozofii czy teorii, ale jest to coś, co jest oparte na czymś realnym, czymś praktycznym. I jest bardzo głęboko zakorzeniona, w naszej historii. Dlatego jest to praktyczne. Islam, jak wiemy, został... Mahomet miał jakieś objawienia w tak zwanej jaskini od anioła. Tam to wszystko, że tak powiem, spisał. A my mamy fakty historyczne. Dlatego odniosę się do pierwszego listu, do Koryntian, 15 rozdział 1-5. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem i którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba, że nadal mnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według Pisma. Odnosi się tutaj do czegoś, co miało miejsce w historii, że Jezus żył, że umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i został wzbudzony z martwych. W tych, jak gdyby, faktach historycznych, w tych trzech faktach jest zawarta nasza Ewangelia. Paweł stwierdza, jak gdyby, coś, co potrzebujemy przyjąć jako fakt. To miało miejsce, to się zdarzyło i to jest realne. Odniosę się do 4 rozdziału listu do Rzymian. Od 18 wersetu do 25. Albowiem wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, choć o Abrahama, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo Twoje. I że i nie zachwiał się wierzy, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe ciało Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Mając pełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczyni. Dlatego poczytane mu zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, żeby mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Tutaj jest jak gdyby sedno Ewangelii, sedno naszego fundamentu, jakim jest życie, śmierć i zmartwychwstanie, jak również naszego spojrzenia. Zostało to również dla nas. Abyśmy mogli na to popatrzeć również, że dzięki tym faktom, dzięki Jezusowi Chrystusowi i patrzenia na to, możemy przez wiarę zostać usprawiedliwieni. To jest uniewinnienie czy uczynienie sprawiedliwych. Zauważyłem coś takiego. Ja mam teściów ateistów. I to rzeczywiście widać, że ludzie, którzy nie wierzą w fizyczne zmartwychwstanie Jezusa, nie mają pewności zbawienia. To jest dla nich problem. Nie mają tego odniesienia, że to jest możliwe, aby oni mogli być ożywieni. W 4 rozdziale listu do Rzymian Paweł mówi, że nie można zapracować na sprawiedliwość. To jest dar. To jest przez to, że uwierzymy. To, co Jezus zrobił, gdy był na krzyżu. Pamiętamy taki fragment, kiedy był na krzyżu, powiedział: wykonało się. Ja to używałem, ten fragment tego słowa wykonało się, używałem wielokrotnie do ludzi uzależnionych od alkoholu. Jest taki moment, kiedy oni piją, a potem nagle nie widzą z tego wyjścia, nie ma z tego drogi, zaplątali się gdzieś psychicznie. Zostali jakby na tym etapie, że nie widzą żadnej nadziei. I wystarczyło im rzucić ziarenko takiego słowa, że Jezus na krzyżu powiedział, że dla ciebie też wykonało się wyjście z nałogu. I oni zaczynają coś brać. Zaczynają się czegoś łapać. Dlatego jak gdyby wbrew nadziei, która jak gdyby jest na ich drodze, zaczynają rozumieć, że nawet jeżeli to jest coś, co może zacząć kiełkować, działać. Rzymian 4:5 tutaj nam pokazuje. Chodzi tutaj o nasze spojrzenie, które jest nam potrzebne, abyśmy zrozumieli, że patrzenie na nasze uczynki nie jest tak bardzo istotne. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiara jego poczytuje się za sprawiedliwość. Właśnie ten alkoholik, który nie widzi nadziei, który ciągle wpada, ciągle jest gdzieś na tym etapie beznadziejnym, on może zauważyć, że jest możliwość, że patrząc na wiarę, jest dla niego wyjście. Popatrzmy na Efezjan 2:8-9. Albowiem łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę. I to nie z nas. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jest taki fragment w czasach dziejów sędziów, gdzie Samson idzie od... I tam jest tak dosłownie, jak gdyby, tak to można zrozumieć, że Samson wyszedł jak gdyby z domu publicznego. I potem jest coś takiego, że Duch Pański go jak gdyby owionął. I był pod wpływem Ducha. My może czasami koncentrujemy się na uczynkach i dzięki temu pewne rzeczy duchowe nam uciekają. Możemy się zaplątywać w jakieś własne uczynki i nie widzimy jak gdyby działania Ducha. Chodzi o to, aby właśnie nawet w takich sytuacjach, kiedy jest się, że nie widzimy, jak gdyby można przez wiarę zobaczyć wyjście. Dlatego tutaj Paweł mówi, że nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Z tym, że jeżeli byśmy patrzyli na ludzi religijnych, no to tu zaczyna się właśnie to wykazywać. Odwołanie się do pychy czy dumy. W Księdze Przypowieści jest taki werset, który mówi: idź środkiem drogi, nie skręcaj ani na prawo, ani na lewo. I między wiarą a uczynkami to dokładnie tak to wygląda. I jedni mówią o wierze i nie mają uczynków, inni mówią o uczynkach i nie mają wiary. Łaska jest to, co otrzymujemy bez pracowania. A uczynki to jest to, co robimy w oparciu o otrzymaną łaskę. Czyli kiedy jesteśmy zbawieni, kiedy mamy tą świadomość, że Jezus za nas umarł, pokutowaliśmy i przyjęliśmy Jego zbawienie, wtedy wchodzą uczynki. Jako typowy, na przykład takim typowym listem jest list Jakuba. Tu zauważymy, jak odnosił się Jakub, ale Żydzi tacy są. Żydzi są tacy z natury. Chcą wiedzieć, jak to działa i jaka jest cena. To jest historia Żydów, to jest jakby charakter żydowski. On chce widzieć, jak to pracuje i ile musi za to zapłacić. W liście Jakuba 2,24 podkreśla, mamy tu coś takiego. Wiecie, że człowiek bywa usprawiedliwiony, i tu używa stwierdzenia, z uczynków, a nie jedynie z wiary. To jest właśnie myślenie żydowskie. Oni chcą widzieć również działanie tego, jak już wierzysz, jak już to w tobie działa. Jeżeli otrzymałeś sprawiedliwość, to trzeba okazać się z uczynków. Bo jak wiara, którą się wyznaje, to jest również w Jakuba 24, że jeżeli wyznajemy, a nie ma uczynków, to wtedy ta wiara jest martwa. Ja pamiętam z czasów jeszcze, tutaj wrócę do historii Izraela, kiedy były te plagi i Izraelici dostali takie rozporządzenie, aby hizopem pomalować odrzwia. I ten hizop przyrównałbym jak gdyby do tego działania naszej wiary. Czyli mówienie, co Bóg dla nas zrobił. Jak gdyby to hizop to była taka pospolita roślina, wszędzie było pewno. Oni mieli to wziąć, tą pospolitą rzecz, jaka jest, i omalować krwią, odrzwia, krwią baranka. I to jak gdyby nam tak lekko naświetla, że mamy mowę, pospolitą mowę, i tą mową możemy opowiadać dzieła Pana. Bo my jesteśmy czasami jak takie jezioro. Dostajemy od Pana, a potem z drugiej strony to wypływa. I to jezioro jest żywe. Przykładem takim jest Morze Martwe. Tam wpływa, zostaje. I dlatego to zrozumienie żywej wiary polega na tym, że Bóg nam daje, a my przekazujemy to dalej. Jakie są te uczynki dla żywej wiary? Jakie są te wymagania? My nie potrzebujemy, to coś by już zauważyli, przestrzegać 10 przykazań, aby osiągnąć Bożą sprawiedliwość. Chodzi teraz mi o prawo, ani jakiekolwiek prawo, ponieważ chrześcijaństwo nie jest zbiorem zasad. Kiedy na to popatrzymy, to zauważymy, że my jesteśmy kombinatorzy. Wiele kościołów mówi tak, my nie jesteśmy pod prawem Mojżesza, ale zrobili sobie swoje prawa. Baptyści mają swoje prawa, katolicy mają swoje prawa, zieloni mają swoje prawa. Wszyscy starają się jakoś kombinować. Nie można osiągnąć sprawiedliwości przez przestrzeganie prawa. Odwołam się teraz do Rzymian 3:10. Tu jest, że jak napisano, nie ma... Przepraszam, 3:20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. I Rzymian 6:14. Albowiem przez grzech, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Teraz może nam się to uda złapać. Jest coś takiego, jak urodziliśmy się, jako dzieci nas wychowywano na zasadzie wolno-niewolno, I my to mamy sobie wpojone. Ja jestem taki. Biorę wkrętarkę i wkręcam wkręty. Te wkręty mi spadają. Z natury jestem ustawiony, że one mają się trzymać tej wkrętarki i nie spadać. I to mnie wkurza. Jest coś, co mnie wkurza. Prawo wewnętrzne, wewnątrz mnie. I jak każdy się przyjrzy własnemu zawodowi, tam gdzie pracuje, jeżeli coś nie idzie tak, to taki był żart, że jak już mąż ma wrócić do domu, że ona podgrzewa popiół, to się znowu spóźnia, ona znowu podgrzewa, on się znowu spóźnia, znowu na niego czeka i wtedy właściwie to żona już jest tak dobrze podgrzana, że tylko wielka awantura. Był też taki inny żart, który mówił, że ci, którzy w latach 90. później pracowali na komputerach, wchodzą do windy i spotykają Husajna i Billa Gatesa. Kto pierwszy dostanie? Oczywiście Gates. Dlaczego? Bo wiadomo, o co chodziło. Bo się ciągle zawieszał. Te programy były tak, jakie były doprowadzane do wściekłości. Mamy swoje pewne prawo, nad którym jak gdyby Duch Święty chce pracować. Chce nam pokazywać, że urodziliśmy się z buntownikiem w środku. Co jest przeznaczone dla buntownika? To jest egzekucja na krzyżu. To tam ma buntownik zostać unicestwiony. Stary człowiek. Ta egzekucja miała miejsce na krzyżu. To Jezus tego grzesznika, tego buntownika już na krzyżu zostało. Przyjęcie to przez wiarę daje nam możliwość zrozumienia, że my potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby praca tego faktu, który się dokonał, mogła jakby przekonanie. To jest tak, że trzeba nas przekonać o tym, że ja się nie muszę wkurzać, jak mi te wkręty ciągle spadają. To moc, tak samo jak takie fajne zrozumienie, myślę, jak kobieta, która mówiła, że jej matka zginęła w Oświęcimiu, chodzi oczywiście, to było w książce, De Bon, i ona miała się modlić nad pewnym niemieckim oprawcą, tak to nazwano, który prosił o przebaczenie, ale okazało się, że trafił akurat na tą osobę, do której on doprowadził do śmierci jej matkę. I teraz ta osoba miała również problem. Potrzebowała w modlitwie o przebaczenie do tamtego człowieka również sama wybaczyć. To nie jest takie proste. To jest moc Ducha Świętego, która może dokonać w nas tej zmiany. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie. Dlatego możemy dla zrozumienia popatrzeć, co zrobili Galacjanie. Jeżeli, jak Paweł pisał do Koryntian, on tam dziękował Bogu za tych ludzi, potem pokazywał grzechy, jakie oni tam mają, ale nie był, że tak powiem, tak zirytowany, kiedy pisał do Galacjan. Mówi, nierozumni Galacjan, kto was zaczarował? Kto doprowadził was do tego, że wracacie z powrotem do prawa? Skoro prawo przez prawo nie osiągniecie. Żyliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? 3:10 o tym, jak gdyby pokazuje. Z tym, że ja jeszcze coś takiego powiem, że to kończenie na ciele to czasami wygląda tak. Ja znowu się odwołam do telewizji. Myśmy to nazywali jednookim morderstwem w sprawach duchowych. Zbyt długie przebywanie przed telewizorem, jeżeli będziemy się modlić, będziemy pewni mocy chodzić, a teraz pozwolimy na takie 3 dni telewizji, to skutki są takie, że mocy już nie ma. Telewizor już zabrał wszystko, nie? Albo przynajmniej zneutralizował moc. Tu się teraz odwołam do Galacjan właśnie ten 3:10. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przed którym oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcemy się od was dowiedzieć tego. Podniosę wersety przeczytasz. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiary? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? I tu rzeczywiście były daremne. Bo ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie, czy to czyni na podstawie uczynków, czy na podstawie słuchania z wiary. I tak Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to było ku usprawiedliwieniu. Teraz do 3.10 się odniosę, aby to bardziej unaocznić. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. I ja myślę, że to przekleństwo to właśnie polega na tym denerwowaniu się, jednym z takich efektów, denerwowaniu się, kiedy coś chcemy zrobić, ale mamy wpisany zakon i to nas drażni. Kiedyś ktoś mówił o emocjach, jak one się pojawiają. I mówiono nam, jak rodzi się gniew. Mamy cel. Na przykład, to taki był prosty przykład, z apteczką i boli mnie głowa, moim celem jest na przykład apteczka, chociaż lubię się o to modlić, ale jesteśmy ludźmi, więc udajemy się do apteczki i nagle się okazuje, że to zamknięte, nie mamy dojścia, próbujemy, kombinujemy, głowa nas boli, wreszcie lubię ją rozwalić, żeby się dostać. Gniew. Poczucie winy rodzi się wtedy, kiedy na przykład ja pracując, zakładam sobie, że dzisiaj zrobię 5 jednostek. Zrobiłem 4. Następnego dnia zakładam sobie, że codziennie robię 5 jednostek. Dzisiaj zamiast 5 zrobiłem 4, potem znowu 4 i tak mi rośnie. I zaczynam popadać w poczucie winy. Zakładamy sobie, że zrobimy to, tamto, siatko, ja mam to, to nam nie wychodzi i to nas jak gdyby wpycha w poczucie winy. Jeremiasza 17,5. Sobie teraz. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który polega na człowieku i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. I tu jest, że jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre, mieszka na zwyczajnym gruncie na pustyni, w głębi słonej i niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan, to był Pani Szymon. Przeklęty mąż, który ufa sobie. To przestrzeganie tego prawa właśnie na tym polega, że chcemy je przestrzegać, a nam to nie wychodzi. I to czyni z nas... Paweł kiedyś użył takiego stwierdzenia, że byłbym przeklęty, gdybym nie głosił Ewangelii. On miał w sobie wszczepione głoszenie. On miał ten mechanizm odśrodkowy, który powodował, że będzie głosił, ale gdyby nie głosił, on czułby się źle. On czułby się, i tu jest użyte to słowo, jak gdyby przeklęty, niedobrze. To dokładnie mniej więcej o to chodzi. I zauważyliśmy w historii, że legaliści prześladowali Bożych ludzi. Można przypomnieć z historii czasy inkwizycji. Myśleli, że robią dobrze, że służą Bogu, to czyniąc, a okazało się, że dzisiaj, niedawno w pracy była taka historia, oni się mnie pytają, czy ty jesteś katolikiem. I teraz taki żart, nie wypisałem się z katolickiego. Rzeczywiście trzeba by złożyć papier do kościoła katolickiego z wykreśleniem ewidencji z kościoła katolickiego. Ciebie tam figuruje. Kiedy się mnie w pracy pytali, czy jestem katolikiem, ja mówię tak, ale nie rzymskokatolikiem, ale katolikiem. Chyba że ty jesteś też katolikiem, rzymskokatolikiem i bierzesz na siebie, na swoje ręce krew, którą Kościół rzymski przerwał. Dzisiaj jest już inna świadomość i ci ludzie już są w stanie załapać ten temat, że to nie było w porządku. Historia nam mówi coś jeszcze jednego. O pewnych dwóch religiach. Religia Abla. Abel ofiarował, nawet mi się do Hebrajczyków mamy takie stwierdzenie, że Abel ofiarował ofiarę. Ta ofiara, on wiedział, że należy przelać krew za, jak gdyby, za grzech. A Kain, to jest druga jak gdyby religia, Kain przyniósł plony ziemi, którą Bóg przeklął. I religia Abla rodzi męczenników, a religia Kaina rodzi jak gdyby zabójców. I tak mamy przez cały czas. Religia Abla to jest ten, który wierzy, a religia Kaina to jest ten, który stara się zapracować. Popatrzmy teraz na sposób podejścia do tych przykazań. I odniosę się do trzeciej Mojżeszowej. To jest 11 rozdział, 44 werset. I tam mamy napisane, że Bóg mówi, abyśmy byli święci. Tak jak i On jest. Tam była oczywiście mowa też o nieczystych zwierzętach. Albowiem ja jestem Bogiem waszym, uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo jestem święty. Nie, i to powiem sobie, nie zaczynać. Chodzi dokładnie o to, aby, my wiemy, że na temat tych zwierząt, potem Paweł miał, jak gdyby one zostały oczyszczone przez Jezusa Chrystusa. Ale takie samo słowo jest powtórzone w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 16 wersetu. Bądźcie święty, jak i ja jestem święty. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, jak i ja jestem święty. I teraz zauważmy ciekawą rzecz. Teraz się odniosę do pewnej rzeczy też obok, ponieważ ja tego nie mogłem zauważyć. Powiem wam szczerze, że ja nie jestem Hebrajczykiem i ja bym tego nie zauważył. To, co teraz chcę powiedzieć, to była jak gdyby, to jest, nie powiem objawienie, ale no powiedzmy troszkę też, ale to jest objawienie Ewy, nie moje. Ja nie, ona ma myślenie hebrajskie. Ma to jednak w sobie gdzieś, ja bym na to nie wpadł. I ona mi mówi tak. Przypomnij sobie historię Żydów. Stali tam w miejscu w czasie, kiedy Jezus chodził po ziemi. I co Jezus mówi? Odpuszczone są twoje grzechy. Czytamy to wszyscy, nie? Teraz to jest normalne. Ale nie łapiemy kontekstu tamtych czasów. Faryzeusze, kiedy to słyszeli, to dostawali białej gorączki. Jak człowiek może tak powiedzieć, odpuszczone są twoje grzechy, skoro my mamy sposób ofiarniczy. Żyd bluźni. Coś jest nie tak. Ja się nie dziwię, że oni dostawali białej gorączki, jak powiedzieli. Dlaczego? Oni już wcześniej przygotowali, odmówili, że go zabiją. Burzył cały system ofiarniczy, burzył całą tradycję żydowską. Jezu mówi, że ja jestem świątynią. Zburzcie świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. W ogóle mi się to w ogóle nie uniknie. Mamy tam takie fragmenty, gdzie nawet chyba matka szukała Jezusa, bo myślała, że coś nie tak jest. Więc mnie by do głowy nie przyszło o tym systemie ofiarniczym. Bo myśmy się już wychowali na tym, że Jezus odpuszcza grzechy. Ale w tamtych czasach to nie było do pomyślenia, aby tak mówić. I teraz opowiem o podejściu do tego słowa świętymi bądźcie, jako ja jestem święty. Wypełnieniu tego przykazania, jak gdyby tych 10 przykazań. Stary Testament, jak było napisane, Bóg mówi, bądźcie świętymi, to nie wiedzieli, o co chodzi. Przestrzegajcie 10 przykazań. Koniec dyskusji. Uświęcajcie się, przestrzegajcie. Natomiast kiedy my słyszymy świętymi, bądź jak jestem święty, to my bierzemy to przez wiarę. Jezus za nas umarł, za nas wziął nasze grzechy i zmartwychwstał. I to jest jak gdyby pierwsze spojrzenie, co nas usprawiedliwia, aby być świętymi. Jest inne spojrzenie, inne podejście. To nie takie podejście, które na pierwszy rzut jest. Zresztą jak się zapyta katolika, jak osiągnie sprawiedliwość, to z reguły będzie się odnosił do przestrzegania przekazań. Ja tak czasami mówię, że gdyby katolikom uświadomić kwestię tego, to Kościół by dużo stracił, bo straciłby duże ofiary na czyściec. Czyściec wchodzi w grę. I tutaj w Starym Testamencie może odniosę się jeszcze do tego, do słów Pawła, który mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To jest to nowe podejście, to nasze podejście. Bóg daje łaskę pokornym. Daje słowu pracować w nas samych. Teraz odniosę się do listu do Rzymian, 3 i 4 werset. 8 rozdział, 3 i 4 werset. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać i w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez wysłanie Syna swojego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, czyli nie spełniamy tych 10 przykazań, lecz według ducha. Lecz wierzymy temu, który za nas to zrobił. I tutaj, dokładnie mówiąc, to ten 4 werset jest taką esencją tego wszystkiego. Jakie jest, jak gdyby, jakieś sprawiedliwe wymaganie prawa. Co prawo ma w nas wytworzyć, to możemy sobie odpowiedzieć jednym słowem. To prawo to jest miłość. I popatrzmy na Mateusza 22, od 35 wersetu do 40. Jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca, z całej swojej duszy i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I ten człowiek zrozumiał. Mimo że chciał Jezusa złapać na jakiś haczyk, zrozumiał, że to jest prawda, że całe prawo i to, co mówili prorocy, opierało się na miłości. Rzymian 13:8-10. Nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. I jeszcze Galacjan 5:6. Bo w Chrystusie Jezusie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Czyli nie liczą się jakieś rzeczy tradycyjne, tradycja, ale liczy się wiara, która jest czynna. Czyli nie wiara filozoficzna, nie wiara doktrynalna, która rodzi rozłamy, ale ta, która jest czynna w miłości. I teraz odniosę się do pierwszego listu Tymoteusza 1:5. I tu jest bardzo fajne, bardzo, tak bym powiedział, super. Tu są różne tłumaczenia, bo ja kilka Biblii sprawdzałem. W naszym warszawskim tłumaczeniu jest coś takiego, a celem tego, co przykazało, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. A celem, można powiedzieć tak, że celem naszego zwiastowania jest miłość. I ktoś kiedyś powiedział, że jeśli to nie rodzi miłości, zwiastowanie nie rodzi miłości, no to nie ma, to po prostu jest daremne. Albo wszystko, co nie rodzi miłości, jest daremne. Przypomina się taki pewien żart, który kiedyś słyszałem od jednego z ewangelistów. Mówił tam o pewnej kłótni matka kłóciła się z synem. I mówi mu, że musi iść do kościoła. A on mówi, że nie pójdę. Oni mnie nie lubią, ja ich nie lubię. To mówi, podaj mi dwa powody, dla których mam iść do kościoła. A ona mu mówi, masz 40 lat i jesteś pastorem tego zboru. Więc rozumiecie, ludzie tak myślą czasami, a oni mnie nie lubią, ja też nie lubię. Nie o to chodzi, to nie czyni miłości. To pokazuje, jak to nie jest to dokładnie. Jana 14 rozdział, 15 werset 23. Tu mamy o przestrzeganiu, powiedzmy, przykazań i coś więcej jest jeszcze. 15 werset. Jeśli nie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. One będą się przestrzegały w wypełnieniu tego największego przykazania miłości. I werset 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Ja teraz w rozmowie ze świadkami wykazuję, że ten fragment jest również emocjonalnym odczuciem Boga. Jeżeli tak się dzieje, to my Boga zobaczymy w duchowy sposób, przeżyjemy i doświadczymy. Pamiętam, teraz może nie ma takiej manifestacji jak kiedyś, ale pamiętamy czasy Salomona, kiedy było poświęcenie świątyni i tam jest napisane, że nie mogli usnąć na nogach. I też zwracam się nieraz do świadków i mówię, że ja mnie rozderzałem. Jak gdyby pokazując im fakt, że to jest dowód na Boże obecność. Oni tego nie mają. Tam jest jak na dużej konferencji. Wszystko jest takie sztywne, surowe. A my tu mamy praktyczne odczucie emocjonalne Bożej obecności. Ja jak padłem, to leżałem i czułem się i już wiedziałem, co znaczy, kiedy ksiądz mówił, idźcie błogosławieni. Tak, i głupi stan. To można przeżyć, doświadczyć, zrozumieć. Pamiętamy takie słowa Boże z przypowieści Salomona, że miłość jest silna jak śmierć. Tak potrafi być mocna. Popatrzmy do pierwszego listu Jana 4:18. Szukamy sobie takich perełek, takich dowodów, które w sposób zdecydowany mówią konkretnie na tej, o tym, jak wiarą, jak możemy czynić, jakie są uczynki w zależności między jednym a drugim. Pierwszy Jana 4:18. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa wszelką bojaźń. Gdyż bojaźń drży przed karą. To więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Tutaj lęki nasze, jak gdyby dają, jak gdyby są takim, takim sprawdzianem, delikatnym, pokazują nas. Ostatnia niedawna historia, proszę to wybaczyć, była paskudna pogoda, ślisko, mglisto i nie wiem co jeszcze. I Ewa totalnie bała się jechać. Bała się. Plek. No, więc gdyby tak zaufała głęboko. Ja rozumiem, ja oczywiście każdy pracuje, dlatego sami wiemy, że jesteśmy doskonali. Każdy z nas pracuje. I ja tak, taka sytuacja, to mówię, jedziemy busem, oczywiście, to co się podoba. Tak. Ale pełne zaufanie, głębokie zaufanie. Jest taki werset, mówi, że oddajcie mi swoje troski, oddajcie mi swoje problemy. Mi się to zdarzyło niejednokrotnie, że też taki stan błogi zaufałem w pełni, na 100%. Wszystko weszło. Mogę spokojnie kontynuować. I w bojaźni nie ma tego lęku.
Miłość.
Przepraszam, miłość. Gdzie mówię to? Miłość. Nie ma bojaźni.
I lęku.
Otóż zwróćmy uwagę na coś takiego, na nasze posłuszeństwo, że posłuszeństwo jest progresywne, ono się rozwija. Jesteśmy szczerzy w studiowaniu i staramy się być doskonali. Filipian, pierwszy rozdział 9:11. Oto się modlę. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co jest słuszne od tego, co jest niesłuszne, abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy. To mówi o rozwijaniu się. To mówi o tym, że my żyjemy, że my dążymy do lepszego poznania w miłości, do lepszego poznania Boga, który nam pokazuje, że to jest coraz to bardziej możliwe. Musimy też pamiętać, że w tym temacie jest też i kontrola naszym językiem. Zdarzają się potknięcia. Zdarzają się, że nie osiągamy posłuszeństwa. Że zasmucamy. Ale to, co w tym wypadku jest istotne, to, że wierzymy w tym wszystkim Bogu. Że On nas usprawiedliwia. Jeżeli na przykład ktoś mówi, że jest grzesznikiem, można spotkać katolik mówi, on jest grzesznikiem, to ja nauczyłem się jednej rzeczy. Grzesznik będzie stale grzeszny. To jest grzesznikiem. Jeżeli jesteś usprawiedliwiony, to ty usprawiedliwiasz jak gdyby nie to, co robiłeś, tylko to, co Bóg z tobą może zrobić. I pozostawiasz ten grzech. Rozwijasz się, poznajesz, rzucasz. To jest tak, że jakbyś siedział na stolku sprawiedliwego, z niego spadł i znowu się grzebiesz na górę. I to jest to, bo ty jesteś sprawiedliwy. Kiedy Piotr przed ukrzyżowaniem Jezusa się zaparł, to Jezus modlił się w taki sposób. Modlę się, aby wiara twoja nie ustała. Cały czas, aby twoja wiara nie ustała. Bo cały czas twoja wiara pracuje na twoje usprawiedliwienie, abyś był sprawiedliwy. Amen.
Amen.